Dzień dobry, z tej strony Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. To jest 37. odcinek podcastu 21% rocznie Jak inwestować, którego gościem specjalnym jest Marek Straszak z Generali Investments, zarządzający subfunduszem Generali Złota. Tematem tego odcinka jest czy i jak inwestować w złoto. W styczniu inflacja w Polsce osiągnęła poziom 4,4%, co przy średnim oprocentowaniu depozytów na poziomie 1,5% sprawia, że bezpieczne lokaty dają realnie stratę. W takim środowisku należy poszukiwać alternatywnych sposobów inwestowania. O tym, dlaczego inflacja generalnie wpływa na wzrost cen złota, z jakiego powodu banki centralne skupują ten kruszec oraz dlaczego złoto się kończy i kiedy może nastąpić kres jego wydobycia, rozmawiamy w tym odcinku. Startujemy! To jest podcast 21% rocznie Jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry. Witam wszystkich. Z tej strony Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. To jest 37. odcinek podcastu 21% rocznie i kontynuujemy ostatnio naszą tradycję. Mamy kolejnego gościa. Jest nim Marek Straszak z Generali Investments, zarządzający subfunduszem Generali Złota. Czy wszystko się zgadza?
Tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
Plan na ten podcast jest taki, żebyśmy porozmawiali o inwestowaniu w złoto, ale też myślę, że nie unikniemy tematów takich jak złoto, dolar, nie wiem, inflacja i stopy procentowe. Ale zanim do tego dojdziemy, to może powiedz kilka słów o sobie. Od czego się twoja przygoda zawodowa z inwestowaniem zajęła, jak długo tutaj pracujesz w firmie i jak trafiłeś na ten rynek złota, że tak powiem.
Więc ja już pracuję w Generali Investments od 5 lat, wcześniej był to Union Investments, natomiast moja przygoda z rynkiem kapitałowym zaczęła się od tego, że byłem analitykiem akcji w domu maklerskim. Tam analizowałem różne akcje, przede wszystkim sektora budowlanego i sektora przemysłowego. Natomiast później w ramach jakiegoś rozwoju osobistego postanowiłem przejść do właśnie do tej firmy, w której obecnie pracuję.
Fundusz Generali Złota, którym zarządzasz, to dość świeża inicjatywa, bo jest jakby efektem zmiany strategii w już istniejącym funduszu. Z czego to wynika? No i jakie jest, jeśli chodzi o to rynek złota, doświadczenie tutaj w firmie?
Zauważyliśmy, że na polskim rynku nie ma dużo instrumentów, w które klienci mogliby zainwestować, aby dostać ekspozycję na złoto. Mhm. Dlatego postanowiliśmy otworzyć ten subfundusz, aby nasi klienci mogli mieć taką ekspozycję, aby mogli wejść w ten wielki świat inwestycji w złoto, mhm, także w spółek, które wydobywają, przetwarzają lub zajmują się handlem złota. To wszystko mogą dostać nasi klienci poprzez inwestycje w ten nowy fundusz.
O to jeszcze będę pytał na samym końcu. Ale może zacznijmy od podstaw. W ogóle z czego wynika fenomen złota? No bo nie ukrywajmy, on się cieszy dość dużym zainteresowaniem. Ja patrzę w strefie inwestorów, jak coś jest o złocie, to z automatu jakby te artykuły, te materiały się cieszą dużo większym zainteresowaniem. No i z czego wynika to, że no, niezmiennie, bym już nawet powiedział tysięcy lat, złoto się cieszy tą atencją jako coś, co ma jakąś wartość.
To znaczy tak, wydaje mi się, że przede wszystkim inwestycja w złoto jest traktowana bardzo uniwersalnie i to jest jej główny fenomen. Z tego wynika to, że inwestorzy tak często i tak żarliwie szukają informacji o złocie. Mhm. Złoto przede wszystkim jest uważane za taką bezpieczną przystań. Z angielskiego można powiedzieć, że to jest safe haven. No oczywiście, gdy na rynkach innych, akcyjnych, obligacyjnych dzieje się źle, to wszyscy inwestorzy uciekają w złoto, ponieważ jest ono takim symbolem bezpieczeństwa. Więc jest to jeden z takich aspektów jego uniwersalności. Jako drugi wymieniłbym tutaj dywersyfikację, ponieważ złoto jest odwrotnie lub bardzo nisko skorelowane z innymi klasami aktywów, takich jak akcje, jak obligacje, jak inne nawet surowce, na przykład ropa naftowa, to nawet mały komponent w portfelu inwestycyjnym takiego złota sprawia to, że same wahania portfela bardzo się ograniczają. I to wszystko pozytywnie wpływa na ocenę inwestycji, ponieważ inwestycje należy oceniać nie tylko poprzez pryzmat stopy zwrotu, ale poprzez odniesienie tej stopy zwrotu do ponoszonego ryzyka. Kiedy ta stopa zwrotu będzie uzyskana przy niskim ryzyku, to taką inwestycję można uznać za efektywną.
No tak, bo ważne jest też to, tak, ile zarobiliśmy, tylko ile też ryzykowaliśmy.
Dokładnie, bo nie trudno jest zarobić na przykład 40-50% przy bardzo dużym ryzyku, ponieważ raz zarobimy 40%, a później stracimy 80%, tak? Więc w profesjonalnym świecie finansów zawsze każdą stopę zwrotu powinno odnosić się do poniesionego ryzyka, do ponoszonego ryzyka i tak oceniać wszystkie inwestycje.
To jest jakby wyjaśnienie, dlaczego dzisiaj jest cały czas uznawane za aktywo inwestycyjne. Kiedyś to chyba był po prostu jakiś tam element pieniądza, wymiany wartości, coś, co chyba ułatwiało ludziom przenoszenie wartości z towarów na inne towary.
No tak, kiedyś się nawet biło monety ze złota, tak? No były środkiem płatniczym, więc no złoto na przestrzeni czasów miało bardzo, bardzo dużo różnych zastosowań. Więc tak jak to też potwierdza to, że jest bardzo uniwersalne, jako taką jego kolejną cechą, jeśli chodzi o uniwersalność w inwestowaniu, wymieniłbym to, że złoto może być zarówno aktywem spekulacyjnym, ponieważ możemy zainwestować w złoto na krótki okres czasu, dużą kwotę na krótki okres czasu, to sprawia, że jednak spekulujemy na tym złocie i na jego wzroście lub stracie wartości. Natomiast z drugiej strony, jeżeli inwestor chciałby zainwestować w dłuższym okresie, no to tak samo jest to możliwe, ponieważ złoto daje również bardzo dobre wyniki inwestycyjne w długim okresie. Jak na przykład sobie porównamy stopy zwrotu od początku tego wieku, to złoto było jedną z najlepszych inwestycji, jaką mógł inwestor włożyć swoje środki. Na przykład porównując go nawet do indeksów akcji czy do indeksów obligacyjnych, to złoto osiągnęło najwyższą stopę zwrotu za tę przestrzeń ostatnich 20 lat.
Warren Buffett kiedyś powiedział, że nie widzi sensu inwestować w coś, co wykopujemy z ziemi po to, aby potem je znowu zamknąć pod ziemią w sejfie. I on nie widzi tego sensu. A z drugiej strony mamy w ostatnim czasie szereg takich informacji, że banki centralne skupują złoto i chowają je do sejfu. Z czego wynika ten fenomen, że jakby to aktywo nie daje procentów, nie daje tego, nie skapuje nam tam raz na rok ta dywidenda czy jakiś procent, a mimo to nawet takie szanowane instytucje finansowe jak banki centralne chcą trzymać złoto w swoich skarbcach, ba, nawet kupują je, mimo że wydaje się, że ceny są bardzo, bardzo wysokie.
To znaczy tak, chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałaś o Warrenie Buffetcie, bo oczywiście jest to jedna z takich postaci na rynku kapitałowym, która jest legendą. Natomiast są też inne postacie, które zauważają wartość tego złota.
Są na przykład, inne spojrzenia.
Są inne spojrzenia, inne punkty widzenia. Na przykład chciałbym się odnieść do tego, co powiedział JP Morgan kiedyś, tak? Powiedział, że złoto i srebro to są pieniądze, natomiast reszta to jest kredyt. Okay. Więc no to też jest takie ciekawe stwierdzenie, że jednak złoto ma jakąś wartość, jakoś je reprezentuje. Natomiast no pieniądz, który jest papierem, w tym momencie jest zapisem na koncie w banku, no jednak jest jakimś takim zaufaniem do instytucji finansowej, tak? Złoto jest czymś jednak pewnym i też na przykład Roland Bader powiedział, że złoto jest ukrytą w kruszcu nieufnością wobec wszystkich innych obietnic, jaką dają nam inne inwestycje. Więc to też są takie sentencje, które pokazują, że jednak osoby z doświadczeniem na rynku kapitałowym zauważają wartość tego złota.
Ale chyba to też widzi społeczeństwo, bo tak mi się wydaje, że to jest trochę tak, że wzrost zainteresowania złotem jest wprost proporcjonalny do tego spadku zaufania polisy ubezpieczeniowej przed zbyt dużymi jakimiś tam obietnicami polityków na przykład.
Tak, wydaje mi się, że to też jest związane z tym, że złoto na przestrzeni wieków miało bardzo jak gdyby też swoją dużą rolę i w takich sytuacjach kryzysowych no zawsze jednak to złoto zyskiwało na wartości i było takim zabezpieczeniem dla ludzi. No myślę, że złoto jest takim symbolem bezpieczeństwa i oprócz tego, że jest symbolem bezpieczeństwa, to też jest takim symbolem prestiżu. I dlatego no ludzie chcą mieć albo chcą posiadać trochę tego złota w swoich portfelach. celach. Natomiast to, co zapytałeś, dlaczego banki centralne inwestują złoto? Wydaje mi się, że poniekąd też jest trochę powiązane z tym, co przed chwilką powiedzieliśmy. Banki centralne mają w swoich rezerwach między innymi właśnie złoto, mają obligacje, inne waluty. Natomiast złoto dodaje wiarygodności banku centralnemu, ponieważ posiadając obligacje to zawsze jest jakiś kredyt, który nie wiadomo, czy na przykład dany...
Czy druga
strona to spłaci, więc jednak złoto to jest coś, co posiadamy, a nie okazujemy znowu komuś zaufanie, tak? Więc jest to na pewno ważny czynnik. Z drugiej strony duża część rezerw walutowych banków centralnych jest lokowana w dolarze. Albo w obligacjach dolarowych, albo po prostu w walucie. Natomiast złoto jest ujemnie skorelowane z dolarem, bo zazwyczaj jak dolar zyskuje na wartości, to złoto traci i odwrotnie. Więc złoto tutaj też pełni taką funkcję dywersyfikacyjną dla banków centralnych.
Które mają też dolary, tak?
Które mają też dolary. No większość pewnie inwestycji i tych rezerw walutowych banków centralnych jest prowadzona w dolarze, więc jest to na pewno też jakaś taka funkcja dywersyfikacyjna dla nich.
Też wydaje mi się, że ciekawą kwestią jest, że najwięcej złota ma bank centralny Stanów Zjednoczonych. To nie wiem, czy to formalnie tak się nazywa, ale Fed ma największe te zasoby złota,
tak,
posiada.
Dokładnie.
I to jest ciekawe, że niby mają największą, najsilniejszą walutę, są najsilniejszą gospodarką, mają najinnowacyjniejsze te firmy na świecie, a mimo to wciąż utrzymują te złoto i tam nikt tego nie sprzedaje.
No tak, może troszeczkę statystyki bym tutaj teraz przywołał. USA posiada w tym momencie około 8 tysięcy ton w swoich skarbcu jako rezerwy walutowe. I co ważne, jest to około 70% całych ich rezerw walutowych. Więc to jest bardzo dużo. I jest taka tendencja do tego, że kraje rozwinięte, czyli te kraje stabilniejsze, posiadają większą ilość złota jako procent swoich rezerw walutowych. I teraz jest taka tendencja do tego właśnie, że te kraje rozwijające się, jak na przykład Chiny, Indie, Turcja, czy nawet Polska. Ostatnio też mieliśmy do czynienia z tym, że prezes Glapiński bardzo cieszył się, trzymając sztabkę złota, ponieważ Polska dokonała jednego z największych zakupów złota, takiego jednorazowego do swoich rezerw walutowych. Więc ponieważ te kraje rozwijające się średnio trzymają około 5 do 10% w swoich rezerwach, jest teraz taki trend, że one chcą dojść do tych krajów rozwiniętych, które ogólnie trzymają około 25%. USA oczywiście jako taki największy potentat w tym aspekcie trzyma 80%, ale na przykład jak już popatrzymy sobie na Niemcy, Włochy, Francję, to już jest około 60%, no inne kraje troszeczkę mniej, więc to średnio się bierze, to średnio wychodzi około 20-25%. No i wydaje mi się, że z tego też wynika ta cena złota i ten popyt na złoto, ponieważ no te kraje kupują naprawdę bardzo duże ilości tego złota.
Wydaje się, że powinny być cały czas tym zainteresowane.
I tak, i ten trend moim zdaniem będzie kontynuowany.
A co z takimi kwestiami jak stopy procentowe, rosnąca inflacja? Czy ostatnio spotkałem się z jednym inwestorem, a właściwie zarządzającym funduszem inwestycyjnym, który mi powiedział wprost, że on już nie trzyma obligacji jako płynnego aktywa, któremu daje niski procent, tylko woli po prostu inwestować w złoto i traktuje inwestycje w złoto jako ten element portfela, który ma stabilizować i dawać płynność potencjalnie, jeżeli trzeba coś szybko sprzedać. Czy rzeczywiście w dobie praktycznie zerowych stóp procentowych, tych super bezpiecznych inflacji, rzeczywiście złoto może stawać trochę taką alternatywą dla super bezpiecznych obligacji praktycznie na zero oprocentowanych, tak?
Znaczy tak, zacznę od tego może, że zarówno złoto, jak i obligacje no są traktowane właśnie jako takie bezpieczne inwestycje. Natomiast ponieważ w tym momencie i prawdopodobnie przez dłuższy okres czasu będzie się to tak utrzymywać, obligacje płacą bardzo niskie lub wręcz ujemne, no nie ma ujemnych kuponów, ale praktycznie
realnie
są ujemne, rentowności obligacje są ujemne, więc nie ma dużej zachęty dla inwestorów do trzymania swoich pieniędzy w obligacjach, ponieważ no, na przykład gdyby kupony wynosiły 4-5%, złoto oczywiście nie daje kuponów, tak? Więc w tym momencie przewagę miałyby obligacje. Natomiast kiedy obligacje nie płacą tych kuponów i mają bardzo niskie rentowności, co też jak gdyby stwarza ryzyko do tego, że te rentowności mogą pójść w górę, ponieważ rozkład ryzyka jest troszeczkę asymetryczny i jest on skośny w tą stronę, że jednak te rentowności mogą iść w górę niż w dół, to jest duże ryzyko też, że na obligacjach można stracić tak naprawdę. Mm-hmm. Więc to wszystko przekonuje inwestorów, żeby swoją część, którą chcą odkładać bezpiecznie, inwestowali jednak w złoto, a nie w obligacje.
No tak, i to jest bardzo przekonujące. A z punktu widzenia społeczeństwa, oczywiście myślę, że tam taki przeciętny Polak nie sprawdza codziennie, jaka jest inflacja, ile ma, jakie ma oprocentowanie na depozytach, ale myślę, że tak intuicyjnie po czasie zaczyna odczuwać, że coś jest nie tak, tak, że on traci te pieniądze. Czy to z punktu widzenia, że w coraz większej ilości krajów coś takiego ma miejsce, zjawisko, to też może być w jakiś tam sposób pozytywnie wpływać na postrzeganie jakichś alternatywnych sposobów inwestowania?
Oczywiście, no tutaj trzeba na początku powiedzieć, że wartość złota też jest poniekąd funkcją stopy realnej. Stopy procentowej realnej. Stopa procentowa realna to jest normalna stopa nominalna procentowa pomniejszona o inflację. To jeżeli inflacja rośnie, to złoto również powinno rosnąć, ponieważ na przykład inflacja jest negatywna dla obligacji. No bo na przykład inwestorzy trzymają na depozycie czy na obligacjach swoje środki, no to jednak teraz wysoka inflacja, bo na przykład w Polsce mamy teraz inflację około 3,5%, a na depozycie mamy około 1,5%, tak? Więc realnie inwestorzy tracą 2% rocznie przy takich wskaźnikach. Mhm. Natomiast inflacja z racji tego, że też wpływa na cenę złota, jest pozytywnie skorelowana z jego ceną i inwestując w złoto przy wysokiej inflacji możemy się spodziewać takiego dobrego środowiska makroekonomicznego dla jego ceny.
Okej, czyli zdiagnozowaliśmy sobie. Mamy popyt banków centralnych, mamy tych zarządzających, inflacja, stopy procentowe jednak sprzyjają rzeczywiście temu rynkowi. To jakie czynniki w krótkim terminie wpływają na cenę złota? Bo tutaj mówimy raczej o takich relacjach, które mają wpływ długoterminowy. Jasne. Ale jakie czynniki sprawiają, że rzeczywiście czasami złoto rośnie, nie wiem, 3%, czasami spada mocno, że te wahania krótkoterminowe czasami jednak się pojawiają na tym surowcu?
Znaczy, wydaje mi się, że w doskonałym czasie akurat o tym rozmawiamy, ponieważ w krótkim terminie na cenę złota wpływa niepewność na rynku. Mamy taki indeks strachu, tak zwany indeks VIX, który mierzy odchylenie standardowe na rynkach światowych. Jeżeli to odchylenie jest większe, to znaczy, że rynki się dużo wahają, to złoto w tym momencie zyskuje, ponieważ jeżeli rynki się dużo wahają, gdzieś to tam obrazuje niepewność, a zawsze w okresach niepewności złoto jest takim aktywem, gdzie inwestorzy raczej przenoszą swoje oszczędności. Więc wydaje mi się, że zwłaszcza w tym okresie na przykład mamy cały czas tak naprawdę do czynienia z tym koronawirusem. Mhm. I to bardzo przestraszyło wszystkich inwestorów na świecie. Były też duże spadki przez parę dni na rynkach akcyjnych i to był wspaniały okres na przykład dla złota. Tak. To widać było w tym momencie, że złoto jest taką bezpieczną przystanią i że jednak te środki, które są sprzedawane z akcji, wędrują od razu do złota. Inwestorzy sprzedają akcje i kupują złoto jako takie właśnie zabezpieczenie na taki okres większej niepewności.
Czyli tutaj mówimy o takich nieprzewidywalnych rzeczach.
Tak. Można by powiedzieć nawet takich czarnych łabędziach. To się tak nazywa na rynkach finansowych. Czarny łabędź to jest taka rzecz, której nie da się przewidzieć, a która jednak ma duży wpływ na rynki finansowe.
A co z koniunkturą na giełdzie? Jak wpływa koniunktura na giełdzie? To znaczy, jeżeli rzeczywiście ta sytuacja w gospodarce się pogarsza, już mamy taką, że tak powiem, bessę, to jak zachowuje się wtedy złoto?
No tak jak wspomniałem, złoto jest ujemnie bądź nisko skorelowane z cenami akcji, dlatego zazwyczaj w czasie hossy złoto zachowuje się odwrotnie, więc albo stoi, albo traci na wartości. Natomiast w czasie spowolnienia gospodarczego, w czasie, kiedy mamy do czynienia z jakimś kryzysem, bessą, no złoto jest bardzo dobrym aktywem inwestycyjnym, ponieważ ze względu na tą odwrotną korelację i za to, że inwestorzy przenoszą swoje oszczędności do złota, no to one wtedy zyskują na wartości dość pokaźnie.
A jakie znaczenie dla złota, dla cen złota ma popyt nieinwestycyjny? Jakby inwestorzy się interesują złotem, trzymają te swoje pieniądze w złocie, no ale też mamy jednak, nie wiem, branżę, która robi biżuterię. Część złota jest też używana w elektronice. I to też, z tego co ja wiem, to są jakieś tam ważne segmenty, jeśli chodzi o potencjalną strukturę popytu na rynku złota. Jak oni reagują na te zmiany cen tego kruszcu?
Wydaje mi się, że te branże, o których powiedziałeś, one są dość stabilne, jeśli chodzi o popyt na złoto. Oczywiście popyt inwestycyjny odpowiada tylko za 30% całego popytu na złoto. Mhm. Reszta to jest właśnie popyt z tych branży, o których powiedziałeś. Za około 50% popytu na złoto odpowiada branża jubilerska. I wydaje mi się, że ona jest dość mało elastyczna na zmiany cen, ponieważ zawsze to przenosi na swoich klientów. Bo zazwyczaj, jeżeli cena złota rośnie, no to również cena pierścionka wzrośnie i są nawet takie spółki na naszej polskiej giełdzie, które zajmują się wytwarzaniem pierścionków czy jakiejś innej biżuterii i one wprost mówią, że jeżeli cena złota rośnie, one bezpośrednio przenoszą to na klienta, więc teraz tylko pytanie, czy klient będzie chciał to kupić. Natomiast popyt z branży, już tak historycznie, popyt z branży jubilerskiej jest w miarę stały, więc tutaj nie ma jakiegoś takiego dużych wahań w zależności od koniunktury. Natomiast są też popyt, tak jak powiedziałeś, na przykład w elektronice lub nawet stomatologii.
Więc no tak,
stomatologii. Ja sobie ostatnio przeczytałem, że około 60 ton rocznie jest wykorzystywane w stomatologii, żeby robić złote zęby. Nie wiedziałem, że to są aż takie ilości, ale
ciekawe, w których regionach
ale to jest naprawdę ciekawe. No myślę, że
wykorzystywane.
Gdzieś...
A elektronika? Bo... No jednak trochę tam zużywa się tego złota. To w ogóle się może zmienić? Wykorzystanie tego złota w elektronice może rosnąć? Nie wiem, nawet sobie wyobrażam, ostatnio są szacunki, że popyt na miedź w wyniku tej rewolucji aut elektrycznych będzie rosła. Czy w ogóle tutaj jakieś takie elementy mogą też wpływać na wzrost popytu na rynku złota?
Znaczy wydaje mi się, że... Ten popyt ze strony elektroniki i nawet branży motoryzacyjnej, bo w motoryzacji też się wykorzystuje złoto, jest tak znikomy na tym rynku, że on w dużej mierze nie będzie miał znaczenia do tego, jak te ceny będą się w przyszłości kształtować.
Czyli to nie jest jakaś tam istotna pozycja?
Nie, to nie jest istotne. Bardziej bym tu właśnie patrzył, ponieważ ten popyt, no podaż powiedzmy złota jest stabilna w czasie, ponieważ te spółki, które wydobywają złoto, one wydobywają go mniej więcej na stabilnym poziomie. Natomiast popyt taki na złoto, oprócz tej biżuterii, jest drive'owane przede wszystkim przez popyt inwestycyjny, więc tutaj na to trzeba by zwrócić uwagę, a w ostatnich czasach ten popyt inwestycyjny stał się o wiele ważniejszy, ponieważ rynek inwestycyjny dostał wiele instrumentów, przez które inwestorzy mogą inwestować. To nie jest już tylko złoto fizyczne, że idziemy do mennicy i kupujemy tam na przykład Krugeranda czy sztabkę złota. W tym momencie inwestorzy mają za pośrednictwem giełdy możliwość kupowania takich instrumentów finansowych jak ETC albo ETF-y, które odwzorowywują cenę złota i jest to o wiele łatwiejsze dla nich, o wiele też bezpieczniejsze.
A koniec końców gdzieś tam te instytucje też trochę tego fizycznego złota kupują,
Te
tak?
instytucje kupują złoto fizyczne, bo one muszą kupować to złoto fizyczne i ono to złoto fizyczne jest odkładane w bankach, na przykład w JP Morganie. Tam jest każda sztabka złota jest oznaczona, sprawdzana przez fachowców. Natomiast z racji tego, że one kupują coraz więcej tego złota, bo coraz więcej inwestorów może sobie pozwolić na to, żeby kupić. Dostęp jest łatwiejszy.
No właśnie, bo to zawsze ja sobie zawsze zadaję pytanie, czy to tam na końcu jest jakiś fizyczny zakup tego złota, czy to nie jest takie przekładanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni, ale wydaje mi się, że chyba jeśli chodzi o te instrumenty właśnie niefizyczne kupowanie złota, to chyba w długim terminie wygrają ci, którzy rzeczywiście koniec końców mają ekspozycję na ten rynek, na rynek fizyczny wręcz.
Oczywiście, znaczy wydaje mi się, że w długim okresie lepiej jest inwestować przez te instrumenty finansowe niż na złoto fizyczne.
No tak, no bo to się wiąże z niekomfortem. Pewnie.
Właśnie niekomfortem to raz, z płynnością tego złota i bym powiedział też z kosztami przechowywania, no bo jeżeli kupujemy sztabkę złota, no to albo... ponosimy to ryzyko, że ktoś nam ją ukradnie, trzymając w domu, albo musimy parę procent jego wartości oddać dla instytucji, która będzie ją przechowywać, więc to też jest, jednak duże koszty są takie trzymania tego złota, albo obawy o to, że po prostu zostanie nam ona ukradziona.
Wróćmy do tematu podaży złota. Dlaczego ona jest stabilna? Gdzie się wydobywa złoto? Rozumiem, że to nie jest taki prosty biznes otworzyć kopalnię i wydobywać złoto i w jakiś tam drastyczny sposób zwiększyć produkcję.
Zanim do tego przejdę, to może tobie zadam pytanie. Jak myślisz, jak powstaje złoto? Jak powstało złoto w skorupie ziemskiej?
Myślę, że to jest efekt właśnie jakichś tam procesów geologicznych, ale nie wiem.
No właśnie nie. Teraz istnieje taki pogląd naukowców, że złoto przyleciało do nas z kosmosu. Mhm. Kiedy skorupa ziemska około 4,5 miliarda lat temu kształtowała się tutaj, Ziemia była bombardowana przez różnego typu meteoryty, ponieważ złoto ma taką masę cząsteczkową, taką dużą, która może powstać tylko i wyłącznie poprzez wybuch supernowej.
Okej.
I z racji tego, że to złoto powstało w kosmosie, ono przyleciało do nas na tych meteorytach, które bombardowały tę Ziemię.
W początkowym etapie powstawania Ziemi
tak.
Jest taka teoria, że po prostu byliśmy bombardowani i to pod Ziemię się wbiło wraz z tymi
do skorupy ziemskiej, tak. I one tam potem, te procesy geologiczne zachodziły i teraz musimy je wydobywać. Natomiast z racji tego, że to złoto nie jest produkowane tutaj przez różne procesy geologiczne, tylko ono przyleciało do nas z kosmosu, jest go ograniczona ilość. I szacuje się, że na chwilę obecną wydobyto około 190 tysięcy ton tego złota. To tak można sobie zobrazować, że to jest taki sześcian, o boku 21 metrów. To jest tyle tego złota by było łącznie, jeżeli by sobie tak zobrazować. Natomiast też są
szacunki. Nie jest to dużo.
I są też szacunki, że w skorupie ziemskiej zostało około 54 do 60 tysięcy ton. I przy obecnym wydobyciu wystarczy na około 15-20 lat. Więc pytanie, co będzie później i co się stanie z ceną złota, kiedy już nie będzie można wydobywać, a popyt cały czas będzie. Moim zdaniem takie długie story, znaczy tak jak story długoterminowe jest bardzo dobre dla złota, ponieważ za chwilę go po prostu nie będzie.
Chyba, że jakaś, rozumiem, że nie widać na horyzoncie żadnej takiej rewolucji, jak nie wiem, rewolucja z gazem łupkowym, która wywróciła rynek ropy. Na razie nie ma jakichś takich symptomów, że ktoś coś wymyślił, co może ten
jak
problem
produkować
rozwiązać.
Złoto. No nie. No złoto jednak występuje albo w postaci naturalnej, albo jakichś związków chemicznych. No oczywiście z tych związków chemicznych również się jak gdyby to złoto uzyskuje. Natomiast jego całe zasoby w tej skorupie ziemskiej są tak szacowane, więc za około 20 lat może się okazać, że te spółki wydobywcze nie będą miały co wydobywać.
No to trochę tutaj wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać właśnie o inwestowanie w spółki wydobywające złoto. Czy to jest dobry pomysł? Czy jakby czym to się różni od takiej czystej ekspozycji na kurs złota? I no właśnie dlaczego wszyscy nie wolą inwestować w kopalnie, tylko w złoto fizyczne?
Wydaje mi się, że jest to uzależnione, czy inwestor będzie inwestować w samo złoto, czy w spółki wydobywające złoto, od tego, jakie ryzyko chce on ponosić. Ponieważ inwestując bezpośrednio w złoto, mamy tylko ryzyko ceny tego złota, ewentualnie jakiś kurs walutowy. Natomiast jeżeli inwestujemy w spółki wydobywające złoto, inwestując w te spółki, ponosimy również ryzyko samych spółek, czyli to ryzyko equity. Te spółki raz mogą wydobyć więcej tego złota, raz mogą wydobyć mniej tego złota i przez to ryzyko inwestycji w taką spółkę się zwiększa. Zazwyczaj te spółki wydobywające lub handlujące tym złotem lub przetwarzające go w jakiś sposób chodzą do złota z betą równą 2. To znaczy, że jeżeli złoto urośnie 1%, to taka spółka urośnie 2%. Natomiast jeśli złoto spadnie 1%, to taka spółka również spadnie 2%.
Okay.
Więc te wahania inwestycyjne są większe. Oczywiście można na tym zarobić więcej, ponieważ gdyby złoto było w bardzo dobrym trendzie i mieliśmy to na przykład do czynienia w tamtym roku, złoto w tamtym roku zarobiło ponad 18%. I spółki, które wydobywały złoto, w tym czasie bardzo dobrze sobie poradziły i zarobiły o wiele więcej niż 18%. Natomiast w okresie, kiedy złoto będzie albo stało, albo nie będzie tyle rosło, te spółki wcale nie muszą rosnąć. I zwłaszcza w czasach kryzysu na rynkach akcyjnych, na przykład jak była BESA w 2008, spółki, które wydobywają złoto, czyli jeżeli my chcemy inwestować w złoto, jakoś się zabezpieczyć, to w czasach takiego kryzysu wszystkie spółki spadały na giełdzie.
I te spółki, kopalnie, tak?
I pomimo, że cena złota rosła, to te spółki jednak nie rosły i one spadały, więc nie było to żadnym zabezpieczeniem dla inwestorów.
Bo tutaj też jest kwestia już samej analizy poszczególnych spółek, bo ty mówisz o średniej becie,
ja mówię o średniej,
bo każda spółka się inna, tak? Jakie mamy zasoby, jakie ma finansowanie,
koszty wydobycia,
jakie koszty?
Pracownicy, jakieś strajki często się pojawiają. Oczywiście są instrumenty, które jak gdyby inwestują w takie spektrum takich spółek wydobywających złoto, na przykład właśnie przez ETF-y możemy tak inwestować. I też w naszym funduszu Generali Złota inwestujemy w pewną część w takie ETF-y, które też dają nam ekspozycję na te spółki. Natomiast to wszystko właśnie zależy od tego, koniec końców, jakie ryzyko chce ponieść dany inwestor.
No to ładnie przyszedłeś do kolejnego mojego pytania o fundusz. Czym się różni inwestowanie właśnie w fundusz inwestycyjny, na przykład Generali Złota, od takiego czystego kupowania sobie sztabki złota, nie wiem, tam gdzie się kupuje, w banku pewnie jakimś możemy kupić.
Po pierwsze tak, no jako taką pierwszą cechę wymieniłbym to, że minimalna wpłata na fundusz jest od 100 zł.
Czyli dużo mniej.
Dużo mniej niż na przykład chcielibyśmy kupić uncję złota. No uncja złota w tym momencie no to jest około 5-6 tysięcy złotych, tak? Więc to też dla tych inwestorów, którzy chcieliby przeznaczyć mniejszą kwotę na inwestycje, no to te bariery wejścia są mniejsze. Więc myślę, że to też jest ważne. Druga rzecz, no to jest to, że my w naszym funduszu zabezpieczamy ryzyko kursowe. Bo jeżeli ktoś chce w Polsce kupić sobie złoto, to ponosi również ryzyko kursowe USD-PLN.
Ponieważ tak, zazwyczaj... zmiany kursu dolara.
Tak, zazwyczaj inwestycje w złocie określa się w dolarze. I nasz fundusz też chcemy, żeby odzwierciedlał cenę złota w dolarze, to znaczy performance złota w dolarze. Natomiast jeżeli kupujemy sztabkę, no to ponosimy również to ryzyko właśnie względem amerykańskiego dolara, jeżeli kupujemy w Polsce takie ten. Jeżeli sobie zobaczymy na historię, no to złotówka osłabiała się do dolara, przez to ta inwestycja stawała się mniej opłacalna, niż byśmy inwestowali, zabezpieczając jednak ten kurs.
Jeszcze się tylko zapytam, jasne. Chyba tak kupić złoto, sztabkę złotka też nie jest łatwo, a też trzeba dokładnie sprawdzać, skąd kupujemy, z jakiego, czy to jest wiarygodne źródło, bo no to też chyba jest
dokładnie, dokładnie o tym teraz chciałem powiedzieć, tak. No, ja rozmawiałem z paroma fachowcami, którzy też się zajmują tym złotem i oni mi powiedzieli, że oszustwa na tym rynku, takim fizycznym, bardzo często się zdarzają. Nawet potrafią być monety, które w środku są miedziane, a naokoło są złote, ponieważ bardzo często sprawdza się i jak, czy to jest złoto, czy to nie jest złoto, pocierając złoto i potem sprawdzając to konkretnym odczynnikiem, jeżeli to reaguje ze złotem albo nie reaguje, to wtedy mamy zaświadczenie o tym, że jest to złoto lub nie. Natomiast no może być to tylko cienka warstwa, która nawet po potarciu pokazuje, że jest to złoto, natomiast w środku ta moneta czy ta sztabka jednak nie jest złotem. Więc takie sytuacje się zdarzają, natomiast my w naszym funduszu inwestujemy w takie instrumenty finansowe, które po pierwsze przechowują to złoto w bankach inwestycyjnych, na przykład w JP Morganie, i każda z tych sztabek złota jest po pierwsze oznaczana, a po drugie jest ona badana przez specjalistów. Nawet ja miałem ostatnio taką sytuację, że chciałem dla chrześniaka kupić taką pamiątkę na chrzest. I poszedłem do mennicy, no czyli do takiej instytucji jednak, która jest szanowana, i chciałem kupić Krugeranda. I nie dostałem żadnego zaświadczenia, że to jest dany Krugerrand, że on ma taką serię, taki numer, że to jest w ogóle złoto, że kupiłem tą monetę tutaj. Nic, po prostu dostałem monetę w woreczku i musiałem się tym zadowolić. Żadnego zaświadczenia o tym, że to jest złoto.
Okej, okay. Musisz sam sobie sprawdzić.
Nawet sam.
Albo jakiś certyfikat wystawić sobie sam.
Musiałem sam albo ugryźć tą monetę, bo często też można gryźć monetę, sprawdzając, czy jest wystarczająco miękka, bo jeżeli jest miękka, no to jest złoto. No ale no jednak takich rzeczy nie chciałbym robić i kupując złoto w mennicy, musimy zapłacić konkretną marżę dla
prowizje są duże.
Prowizje, tak. I prowizja przy wejściu potrafi być nawet 40%, jeżeli zrobiliśmy sobie takie badanie. Więc już na starcie inwestor jest stratny 40% przy mniejszych inwestycjach. Oczywiście przy większych inwestycjach, no to dochodzi do jakiejś 1% straty. Natomiast o ile bardzo łatwo jest kupić takie złoto fizyczne, bo mennica bardzo chętnie sprzedaje, to bardzo ciężko jest wyjść z takiej inwestycji. Ponieważ albo musimy się ogłaszać, albo musimy chodzić do lombardów, albo musimy jakkolwiek, no nie wiem, prosić kogoś, dając duże dyskonto później, żeby to sprzedać. Więc jest bardzo ciężko i jeżeli płacimy nawet 5% na samym początku tej opłaty, tej marży dla mennicy, to myślę, że w drugą stronę, jeżeli będziemy chcieli sprzedać, to będzie przynajmniej 10 albo 15% takiej opłaty transakcji, takich kosztów transakcyjnych. Natomiast no my w funduszu kupujemy to złoto po cenach rynkowych, tam spready są bardzo niskie, więc nie płacimy tej opłaty takiej transakcyjnej, a i w jedną, i w drugą stronę nie ma z tym w ogóle problemów. I płynność tej inwestycji, każdy z nas jako inwestor może zainwestować w ten fundusz, nawet nie wychodząc z domu, przed komputerem siedzimy i możemy zainwestować właśnie poprzez stronę internetową albo aplikację.
Co jeszcze można zrobić, żeby właśnie aktywnie zarządzać funduszem złota? Rozumiem, że no to wasze podejście jest jakieś bardziej aktywne, tak?
To znaczy tak, no my staramy się przede wszystkim odzwierciedlić cenę złota w dolarze w naszym funduszu, więc nie chcemy grać bardzo aktywnie, ponieważ no takie aktywne granie sprawiałoby, że ta inwestycja miałaby jednak większe wahania. Ten fundusz jest skierowany dla osób, które jednak chciałyby mieć ekspozycję na takie złoto. Dlatego większość tego funduszu jest zainwestowana w instrumenty ETC, które jeden do jednego odwzorowywują tą cenę złota. Natomiast też pewna część tego, tamta część to jest około 60%. Natomiast około 20% zainwestowana jest w takie ETF-y, które, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, inwestują w spółki, które wydobywają to złoto. Mhm. Z racji tego, że te spółki mają tą dużą betę, to 20% funduszu odpowiada tak, jak gdyby one stanowiły 40% funduszu, tak. Bo trzeba to pomnożyć razy dwa. Więc dlatego ostatnią częścią alokacyjną w naszym funduszu są obligacje, które stanowią taką poduszkę płynnościową i także dają dodatkową stopę zwrotu.
I twoja praca polega na czym? Bardziej się koncentrujesz na tych ETF-ach, żeby w jakiś tam sposób dobierać te spółki, trochę może zmniejszać zaangażowanie w tych ETF-ach z ekspozycją na, nie wiem, kopalnie złota, czy bardziej się koncentrujesz jednak na po prostu kupowaniu po dobrych cenach instrumentów opartych o złoto?
No my przede wszystkim w pierwszej kolejności musimy wyselekcjonować te instrumenty. Dla każdego takiego instrumentu musimy przeprowadzić analizę kredytową. Musimy sprawdzić, w co ten instrument inwestuje dokładnie, czy to jest inwestycja bezpieczna, czy ta inwestycja jest płynna, ponieważ też płynność jest bardzo ważna dla nas, żebyśmy mogli szybko wyjść z takiej inwestycji, na przykład gdyby były odkupienia i inwestorzy, żeby dużo nie stracili wtedy. Po drugie, no tak, staramy się też jak gdyby znaleźć te okresy, kiedy złoto jest tańsze i wtedy go kupić więcej, a kiedy złoto jest droższe, no to wtedy go nie kupujemy. Natomiast takim naszym głównym celem jest to, żeby jednak cały fundusz zachowywał się tak jak złoto, w dolarze oczywiście, no i do tego wszystkie nasze wysiłki są, na to wszystko nasze wysiłki są skierowane.
To ile trzeba mieć pieniędzy, żeby zacząć inwestować na rynku złota? Zwłaszcza w wasz fundusz i ile to kosztuje?
Tak jak powiedzieliśmy, od 100 zł jest pierwsza wpłata. Można oczywiście taką kwotą wejść, można również większą. Inwestorzy oczywiście mają różne portfele, ale dlatego chcieliśmy, żeby ten fundusz był uniwersalny dla wszystkich inwestorów i dlatego ta pierwsza minimalna wpłata jest taka niska.
A jeśli chodzi o oczekiwania, no bo fundusz kiedy wystartował?
Fundusz wystartował w styczniu, dokładnie 13 stycznia, więc za chwilkę będziemy mieć.
Czyli na razie stopy zwrotu nie możemy podać, jaka została osiągnięta, bo nie jest zbyt za dużo czasu nie minęło, tak?
No nie minęło, natomiast fundusz już sam zarobił ponad 2%, więc cieszymy się. No i jeśli pytałeś o oczekiwania, to w tym roku nasze oczekiwania na złoto są dość wysokie, bo powiedziałbym, że około 10-15% są nasze takie oczekiwania, że złoto może pójść w tym kierunku. No właśnie ze względu na taką dość napiętą sytuację na świecie, tak? Mamy tego koronawirusa, mamy napięcia geopolityczne związane z dealem pomiędzy Chinami a USA. Oczywiście ta pierwsza faza została podpisana, natomiast w ciągu roku będzie się gdzieś tam to rozwijało. Z drugiej strony cały czas mamy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, no tak, które również dużo zmienności moim zdaniem dostarczą na rynki. No i też nie oszukujmy się, jesteśmy w dość zaawansowanej fazie cyklu gospodarczego, tak? Ten cykl gospodarczy trwa już od ponad 10 lat. Wyceny na akcjach są bardzo wymagające, bardzo wysokie. Widzimy, że te wzrosty EPS-ów, czyli zysków na jedną akcję, one już nie rosną. W Stanach Zjednoczonych, w Europie wręcz spadają. Więc widać, że może przyjdzie taki czas na takie spowolnienie, gdzie takie otoczenie makroekonomiczne dla złota jest bardzo dobre i dlatego też przewidujemy, że może to złoto pójść do góry w tym roku.
A najbardziej takie kluczowe wydarzenia w tym nadchodzącym roku, takie mówię oczywiście przewidywalne, czyli te wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, to na pewno, tak?
Wydaje mi się, że wybory prezydenckie, ponieważ mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że ze strony demokratów jeszcze w tym momencie będą prawybory i jest tam paru takich kandydatów, jak na przykład pani Warren albo pan Sanders, którzy mają takie programy, które są bardzo niekorzystne dla rynku kapitałowego. Oni chcą na przykład zakazać buybacków, chcą zwiększyć podatki dla inwestorów, no i dla niektórych w ogóle sektorów też chcą nałożyć bardzo duże podatki, więc jeżeli by wynikało z sondaży na przykład, że ich szansa rośnie, żeby stać się kandydatem demokratów na start w wyborach, to wydaje mi się, że ryzyko na rynkach też by o wiele wzrastało i to by powodowało, że cena złota szłaby do góry.
A w drugą stronę rozumiem, że obecny prezydent Donald Trump, no to jest po prostu zbawiciel, jeśli chodzi o rynek kapitałowy, obniża
tak,
podatki,
obniża podatki tak.
Liberalny, niczego dokładnie. Nie. A już na koniec zapytam cię jeszcze o takim ciekawym zjawisku, no bo wraz z tym jakby wokół tego złota jest takie środowisko takich, bym powiedział, wolnościowców, tak? Takich, nawet jest chyba nazwa na nich Goldbacks, że oni wierzą, że złoto to jest właśnie jedyny tylko pieniądz i ono tam będzie, nie wiem, 10 tysięcy dolarów kosztowało. Ile w tym jest takiej fantazji, a ile w tym rzeczywiście faktów, które mogą w najbliższych, nie wiem, latach spowodować, że rzeczywiście mimo tego surrealistycznego scenariusza, które oni piszą, coś może jednak być na rzeczy i ten scenariusz w tym kierunku może się realizować.
Znaczy, nie wydaje mi się, żebyśmy mieli do czynienia z tym, że jednak złoto zastąpi nam środki płatnicze na przykład, że przestaniemy chodzić do banków,
tak,
i przestaniemy że przestaniemy płacić kartą płatniczą, że przestaniemy, nie wiem, używać nawet gotówki czy normalnych monet. Natomiast no, jest nawet taki nurt w ekonomii, dość tak zwana szkoła austriacka, która również stawia złoto jako taki...
Jedyny pieniądz.
Jedyny pieniądz, dokładnie. Więc natomiast no 10 tysięcy, powiedziałeś 10 tysięcy dolarów, tak, za uncję złota. No wydaje mi się, że no to by było bardzo dużo i na to nie ma szans. Natomiast oczywiście, no jeżeli zobaczymy, co się będzie działo w gospodarce, tak, jeżeli będzie to spowolnienie i gdzieś tam, no i też moim zdaniem o ten taki długoterminowy trend, o którym rozmawialiśmy wcześniej, że złoto się kończy. Więc
no tak,
pytanie
to
za chwilę, gdzie, z czego będzie produkowana biżuteria na przykład, tak? Więc myślę, że za 10-15 lat, nawet wcześniej, ale kiedy już będą takie przewidywania, że to złoto się za chwilkę może skończyć, no to złoto jako dobro rzadkie będzie wyceniane o wiele więcej niż jest w tym momencie.
No dobrze, to chyba będziemy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że sporo ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, życzę dużych zysków. A ty co robisz?
Ja idę inwestować.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.